Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 28 września 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Aleksi. Po dzienniku usłyszą Państwo m.in. przegląd tygodników Katarzyny Zawickiej i magazyn Anny Bernhardt z cyklu Polska we Francji. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło porwanie w Pakistanie polskiego inżyniera Piotra Stańczaka. Do napaści doszło dzisiaj rano w pobliżu wioski Pind Sultani o 110 km na północ wschód od Islamabadu. W czasie ataku zginęło jego dwóch kierowców i ochroniarz. Stańczak pracuje w tym regionie dla miejscowego towarzystwa naftowego z ramienia polskiej firmy Geofizyka Kraków. Policja pakistańska spotkała się z jej przedstawicielami w celu ustalenia formuły negocjacji z porywaczami. Dyrektor marketingu tej firmy, Stanisław Szabelski, poinformował, że powołała ona gabinet kryzysowy. Do napaści nikt się nie przyznał. Policja pakistańska podejrzewa jednak działających w okolicy talibów. We wrześniu talibowie współpracujący z Al-Kaidą przyznali się do porwania w sierpniu dwóch inżynierów chińskich. Mówi Paryż RFI. Niedziela przynosi całą serię głosowań w wielu miejscach świata o nierównym znaczeniu geostrategicznym. W Ekwadorze obywatele wypowiadają się w referendum drugim sercu prezydenta Rafaela Correi, który chce im zaaplikować socjalizm XXI wieku wedle wzorów wypróbowanych w Wenezueli i Boliwii. Jak wiadomo, w Wenezueli podobne referendum zorganizował Hugo Chavez i przegrał. W Boliwii natomiast Evo Morales jest akurat na razie na noże z zamożnymi regionami na południu i południowym wschodzie kraju. Głosowanie w Ekwadorze jest obowiązkowe, a nowy projekt konstytucji przewiduje, jak pisze AFP, państwową władzę nad gospodarką za pośrednictwem planowanego rozwoju. Skąd my to znamy? Nowa ustawa wyposaża też prezydenta w rozszerzone uprawnienia, w tym możliwość rozwiązania zgromadzenia i rozpisania nowych wyborów. Według sondaży projekt ma tym razem znaczne szanse zwycięstwa. Białoruś wybiera dzisiaj deputowanych w ramach głosowania, które może odmienić jej stosunki z Unią Europejską, jeżeli dadzą się wykryć jakieś demokratyczne przemiany. Łukaszenka dopuścił do wyborów 70 kandydatów opozycji na 263 i pozwolił opozycji kontrolować minimalną liczbę lokali wyborczych. Do obsadzenia jest 110 mandatów w Izbie Niższej. Agencje przypominają, że w roku 2004 proporcje były znacznie korzystniejsze dla opozycji. 690 kandydatów, z czego 250 opozycyjnych. Poprawa jest więc czysto teoretyczna. Urn strzeże reżimowa policja, żadnej niezależnej kontroli nie ma i nie będzie, a głosowanie trwa w istocie już od wtorku, obejmując 26% uprawnionych do głosowania, którzy teoretycznie nie mogą głosować dzisiaj. Opozycja już stwierdziła liczne przypadki nadużyć. Głosują też Austriacy w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Według pierwszych notowań ogłoszonych przez agencje prasowe, socjaldemokraci spadli nieco w tym głosowaniu, ale utrzymali pierwsze miejsce. Natomiast znaczną poprawę sytuacji wyborczej odnotowała skrajna prawica. Są to oceny na podstawie kilku tylko procent oddanych głosów, przy czym w południe odnotowano frekwencję w wysokości niespełna 30%. Socjaldemokraci mieliby 29%, czyli o 6 punktów mniej niż 2 lata temu. Konserwatyści 25%, co stanowi dla nich spadek o 9 punktów. Skrajna prawica zaś 19%, co oznacza zysk w wysokości 8 punktów. Do tego zaś trzeba dodać populistyczną partię Jörga Haidera, która podwoiła swój stan posiadania, zbierając 10%, tyle samo co Zieloni. Jeżeli więc sumować głosy obu ugrupowań skrajnie prawicowych, oznacza to przekroczenie historycznego rezultatu Zjednoczonej Partii Haidera z roku 99, kiedy to otarła się ona o 27%, dorównując konserwatystom. Teraz może sięgnąć 30%. Arytmetyka taka nie przekłada się jednak na politykę, gdyż Haider i szef Wolnej Partii Austriackiej, skrajnie prawicowej, Heinz Christian Strache, nie znoszą się nawzajem i do jednej koalicji i tak nie wejdą. Możliwa jest więc tylko znowu koalicja socjaldemokratów z konserwatystami, choć to jej upadek właśnie wywołał przyspieszone wybory. Jeżeli zaś zsumować głosy tych dwóch ostatnich partii wedle wstępnych notowań, byłby to ich najgorszy wspólny rezultat od II wojny światowej. Mówi Paryż RFI. Kongres amerykański gotów jest nareszcie przyjąć pod głosowanie plan administracji opiewający na $700 miliardów i mający uratować amerykański system finansowy. Burzliwe i trudne negocjacje zakończyły się dzisiaj nad ranem, a republikanie i demokraci przedstawili swoje poprawki do rządowego projektu. Nie wiadomo jednak, kiedy projekt zostanie przyjęty. Czy już dzisiaj, albo w ciągu najbliższych dni, jak sobie tego życzy administracja pragnąca uspokoić rynki, i czy będzie przyjęty w tej właśnie formie, czy też poddany dalszym poprawkom, piszą agencje. Tymczasem, jak powiedziała pani Nancy Pelosi, demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów, trzeba go spisać, by został formalnie zaakceptowany. Barack Obama oświadczył w komunikacie, że tekst bierze pod uwagę warunki, jakie postawił. Wiadomo, że w czasie rozmów negocjatorzy skonsultowali się telefonicznie z miliarderem Warrenem Buffettem, który w ubiegłym tygodniu zainwestował 5 miliardów dolarów w bank Goldman Sachs i uprzedził, że rynki grożą zawaleniem. Suma 700 miliardów dolarów przewidziana przez projekt zostałaby wypłacona w 3 ratach. 250 miliardów zaraz po przyjęciu planu, 100 miliardów wedle decyzji prezydenta, pozostałe 350 miliardów po debacie w Kongresie. Zniesiono również tak zwane złote spadochrony, czyli milionowe odszkodowania dla odchodzących szefów firm objętych tym planem i ograniczono premie zachęcające ich do podejmowania wielkiego ryzyka. Realizację planu nadzorować będzie komitet, w który skład wejdzie m.in. prezes Rezerwy Federalnej, a wszystko będzie poddane surowemu nadzorowi Kongresu i niezależnego inspektora generalnego. Tymczasem burza ogarnia również europejski system finansowy. Belgijsko-holenderska grupa Fortis straciła w piątek 20% wartości na giełdzie na tle niepokojów tyczących jej zasobów finansowych. Podobno jest na sprzedaż, a przynajmniej gotowa jest podjąć wyprzedaż aktywów. W Amsterdamie i Brukseli odbyły się tej nocy narady kryzysowe. W Londynie mówi się o rychłej nacjonalizacji kasy kredytowej Bradford i Bingley. Na otwartym dzisiaj kongresie partii konserwatywnej w Birmingham jej szef David Cameron, prowadzący w sondażach, choć już znacznie mniej dzisiaj niż przed kilkoma miesiącami, zapowiedział reformę ustawodawstwa przewidującą nadzór Banku Anglii nad zadłużeniem banków i rządu, a nawet ewentualność przejmowania przezeń zagrożonych instytucji finansowych. Cameron proponuje też powołanie Biura Odpowiedzialności Budżetowej, które nie miałoby wprawdzie władzy nad działalnością budżetową rządu, ale publikowałoby kłopotliwe dla władz raporty. Zważywszy na to, jak władze francuskie reagują na pełne smakowitych szczegółów doroczne raporty francuskiej Izby Kontroli, wolno w to wątpić, ale może w Zjednoczonym Królestwie byłoby inaczej. Cameron oświadczył, że Wielka Brytania jest najbardziej zadłużonym krajem na świecie, a po 14 latach prosperity laburzyści zostawili pustkę w kasie. Silvio Berlusconi wykluczył dzisiaj ewentualność sprzedaży włoskich linii lotniczych Alitalia inwestorom zagranicznym, takim jak Air France KLM czy Lufthansa. Berlusconi wciąż liczy na włoskie konsorcjum CAI, które zebrało na ten cel miliard euro. Berlusconi zasłania się przepisem, wedle którego akcjonariusze nie mają prawa odstąpić większościowego pakietu akcji przez co najmniej 5 lat, a po upływie tego okresu decyzję podjąć muszą 2/3 akcjonariuszy. Berlusconi storpedował w kwietniu wykup Alitalii przez Air France KLM w imię patriotyzmu gospodarczego. Dziennik La Repubblica pisał wczoraj, że Alitalia nie dysponuje już ani środkami finansowymi, ani operacyjnymi, by stawić czoła międzynarodowej konkurencji. Według prasy włoskiej grupa francusko-holenderska gotowa jest wejść do kapitału linii na wysokości 20%, a Lufthansa posunąć się do 40%. Mówi Paryż RFI. Porywacze somalijscy, którzy porwali ukraiński transportowiec Faina z ładunkiem czołgów i broni, zażądali okupu w wysokości 20 milionów dolarów i potwierdzili, że otoczyła ich flotylla okrętów wojennych, jeden amerykański i 2 europejskie. Brytyjskie, niemieckie i francuskie ministerstwa obrony zaprzeczyły, jakoby ich jednostki brały udział w tej operacji. Rzecznik piratów, niejaki Sugule Ali, oświadczył, że na statku jest żywność i że nikt nie jest ranny, ale wkrótce potem poinformował, że jeden z członków załogi zmarł śmiercią naturalną, jak podał. Transport przeznaczony jest dla armii kenijskiej. Faina, płynąca do Mombasy, wpadła w ręce piratów w czwartek. W skład załogi wchodzi 17 Ukraińców, 3 Rosjan i Łotysz. Nie wiadomo, który z nich zmarł. W przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow domaga się od Europejczyków nowego systemu bezpieczeństwa, wedle sugestii Miedwiediewa, który mówił w czerwcu wręcz o Helsinkach numer 2. Nowy układ miałby przewidywać zakaz ingerencji w wewnętrzne sprawy państw sygnatariuszy oraz zakaz umacniania bezpieczeństwa jednego państwa kosztem bezpieczeństwa drugiego, co zdaniem agencji godzi w porozumienia Polski i Czech ze Stanami Zjednoczonymi oraz w dalszej perspektywie oczywiście w projekt włączenia Ukrainy i Gruzji do NATO. To był dziennik, a tygodniki przejrzała dla Państwa tym razem Katarzyna Zawicka.
Zanim zatrzymamy się dłużej na jednym z artykułów zamieszczonych w tym tygodniu we francuskich tygodnikach, rzućmy okiem na główne poruszane przez nie tematy. Spekulanci się bogacą, podatnicy płacą. Dokąd zmierza kapitalizm? Czytamy na pierwszej stronie Le Nouvel Observateur. W środku mamy długi artykuł pióra Michela Anglietti, profesora nauk ekonomicznych, specjalisty od międzynarodowego systemu walutowego, który przedstawia 10 kluczy do zrozumienia kryzysu. Magazyn sporo uwagi poświęca amerykańskiemu planowi planowi ostatniej szansy, który ma uratować światowe finanse i zastanawia się nad tym, kto skorzysta na krachu. Wall Street trafione w samo serce, donosi Le Point, pisząc o czarnym tygodniu na nowojorskiej giełdzie. Bankierzy amerykańscy na zawsze zapamiętają datę 15 września, tragiczny dzień na amerykańskiej giełdzie. L'Express zastanawia się, co ryzykujemy w związku z kryzysem. Nie brak i Stanów Zjednoczonych, wybory coraz bliżej, więc i walka coraz ostrzejsza. Tym bardziej, że na scenę wstąpiła Barracuda McCaina, jak Le Point nazywa Sarę Palin. Zdaniem L'Express obecny kryzys na Wall Street może przysłużyć się Barackowi Obamie. Na razie jednak jego pozycja nieco osłabła. Wielu Amerykanów nie może się jeszcze zdecydować na głosowanie na czarnego. Jak zwykle jednak dużo miejsca tygodniki poświęcają polityce wewnętrznej Francji, jej przeżywającej kryzys lewicy i walczącej z problemami prawicy. Dlaczego prawica traci głowę, zapytuje Le Nouvel Observateur. Le Point ujawnia to, czego Sarkozy nie może powiedzieć i to, co prezydent zrobi. L'Express opowiada o porządkach w Pałacu Elizejskim, czyli o nowych szarych eminencjach, o strategii podboju stosowanej przez Sarkoziego, o kulisach komunikacji, ujawnia tajemnice marki Sarkozy. Tymczasem lewica ciągle nie potrafi wyjść z kryzysu. Wojna trojga wybuchnie, oznajmia za François Hollande'em Le Nouvel Observateur. Tych troje to Bertrand Delanoë, Ségolène Royal i Martine Aubry, autorka projektu 35-godzinnego tygodnia pracy i mer Lille, która z szumem powraca na wielką arenę polityczną. Obecny sekretarz partii socjalistycznej François Hollande zapowiada, że walka między nimi będzie na noże, przede wszystkim dlatego, że niewiele ich różni, więc jakoś trzeba będzie elektorat do siebie przekonać. Elektorat to członkowie partii socjalistycznej, która będzie zmieniać swego lidera. L'Express skupia swą uwagę na obecnym merze Paryża, Bertrandzie Delanoë, który stawia na tradycję socjalistyczną. Le Point zastanawia się nad tym, w jakim stopniu walka między starymi i młodymi przyczynia się do upadku partii socjalistycznej. Burzy umysły i rozgrzewa do walki nie tylko polityka wewnętrzna, ale i zagraniczna Francji. Po strzelaninie w Uzbin, w której zginęło 10 francuskich żołnierzy, we Francji rozgorzała dyskusja, czy należy pozostawić francuskich żołnierzy w Afganistanie. Francuzi są przeciwko, ich deputowani za, więc oddziały francuskie pozostaną w Afganistanie, czytamy w Le Nouvel Observateur. To oczywiście tylko kilka głównych tematów, poza tym jak zwykle w tygodnikach wielka różnorodność, ale ja chciałabym zwrócić Państwa uwagę na artykuł zamieszczony w Le Nouvel Observateur zatytułowany Sokoły Wielkiej Rosji, pióra Vincenta Jouverta, specjalnego wysłannika gazety w Moskwie. Czy Rosja ciągle jest partnerem Zachodu, czy stała się znowu jego wrogiem? To pytanie, które zadają sobie władze na całym świecie. A od czasu błyskawicznego zwycięstwa w Gruzji bojownicy o odrodzenie Imperium Sowieckiego dostali wiatru w żagle. Kryzys na giełdach, który nie ominął giełdy moskiewskiej, tego wiatru jeszcze dodał. Czas oderwać się od Zachodu i przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, bo to stamtąd płynie wszelkie zło. To Amerykanie są winni i wojny w Gruzji, i kryzysu finansowego. Władze rosyjskie z pewnością uświadomią sobie, że czas oprzeć się na własnych zasobach, własnej ropie, gazie, broni, wykorzystać swe własne siły i krok po kroku odbudować imperium. Tak mówią ultranacjonaliści. Czy mają rację? Czy rzeczywiście władze tego chcą? Kilka miesięcy temu wydawało się, że nie. Liberalny Miedwiediew został wybrany prezydentem, ale potem nastąpił 8 sierpnia i wojna w Gruzji, która całkowicie zmieniła rozdania. Gorączka nacjonalizmu i antyamerykanizmu ogarnęła kraj. Powróciło pytanie, czy Rosja jest ciągle partnerem Zachodu, czy znowu stała się jego wrogiem. 18 września Condoleezza Rice wyraziła amerykańskie obawy, że Rosja zmienia kierunek. Putin i Miedwiediew zapewnili, że nie dążą do konfrontacji, ani tym bardziej do odizolowania Rosji od reszty świata. Czy jednak można im wierzyć? Na to pytanie próbuje dać odpowiedź Konstantin Kozaczew, deputowany z ramienia dzierżącej władzę partii Jedna Rosja, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie. Jego zdaniem niektórzy członkowie najwyższych władz naprawdę uważają, że Rosja powinna się odizolować i liczyć tylko na własne zasoby, że pieniądze ze sprzedaży ropy, gazu i broni wystarczą na zaspokojenie potrzeb państwa. Do takiego myślenia skłania ich przede wszystkim euforia po gruzińskim zwycięstwie. No i Zachód popełnił trochę za dużo błędów w stosunkach z Rosją. Kosowo, tarcza antyrakietowa, rozszerzenie NATO, poparcie dla Saakaszwilego. Ale Kreml jeszcze się zastanawia i jeszcze nie zdecydował się ostatecznie. Tak myśli Kozaczew. Są jednak i tacy, których zdaniem Putin już podjął decyzję, bo łatwe zwycięstwo w Gruzji przekonało go, że Zachód da się złamać, że Zachodowi można narzucić własne reguły gry. To doskonały moment na konfrontację. Stany Zjednoczone ugrzęzły w Iraku i w Afganistanie. Ich wizerunek w oczach światowej opinii jest jak najgorszy. Można więc spokojnie je szturchać. Europa jest tak podzielona, tak zaślepiona swoimi wewnętrznymi problemami, tak uzależniona od Rosji ze względu na dostawy gazu, że wszystko przełknie, zaakceptuje każdy fakt dokonany na kontynencie. Zdaniem cytowanego wysokiego urzędnika państwowego, który życzył sobie zachować anonimowość, antyamerykanizm znowu jest główną ideą Kremla. Cel Putina jest jasny i łatwy do odkrycia. Chce on przywrócić rosyjski protektorat nad byłymi republikami sowieckimi, również nad tymi, które skłaniają się w stronę Waszyngtonu. Wprawdzie kraje bałkańskie są już spisane na straty, poza tym jednak wszystko jeszcze jest możliwe. Można odbudować nieco zmodernizowany Związek Radziecki. Ale nadal, zdaniem cytowanego urzędnika, jest to raczej skazane na niepowodzenie. Można co najwyżej zbudować imperium z klocków Lego. W jednym ultranacjonaliści być może się nie mylą. Godzina konfrontacji wybiła. Trzeba tylko dać sygnał. RFI.
Radio France Internationale.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. Je me suis réveillé. Ce matin, de bonne humeur, comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs, comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs, et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Je me suis réveillé ce matin dans tes bras, comme ça pour rien, j'étais content, j'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare, comme ça pour rien, j'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir. La nostalgie, j'en ai soupé, et vous aussi. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs, et l'angoisse de la bouée. Mais de l'amour pour son facteur. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Afryka odkrywa przed nami swoje wartości kulturowe utrwalone w życiu zamieszkujących ją plemion. Jednak Afryka także zobowiązuje do poznawania jej duszy, do otwarcia naszych serc w celu przyjęcia jej duchowego bogactwa, do pełnego szacunku spojrzenia na tych, którzy jej kulturę tworzą. Jedynie gotowość otwarcia się na bogactwo afrykańskich kultur doprowadzi do spotkania z człowiekiem, który te kultury tworzy. A przecież o to chodzi Chrystusowi, który chce dotrzeć do człowieka, bo to właśnie człowiek bez względu na kolor skóry jest samym centrum jego boskiego serca. Czytamy na stronach internetowych Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, Ojców Białych, których dewiza brzmi: otwarci na Afrykę, otwarci na człowieka. Ojciec Jacek Wróblewski w Nigrze był z grupą młodych Europejczyków. Zapytaliśmy go o wrażenia z ostatniej podróży i o cele misji Ojców Białych w Afryce. Mam przyjemność gościć dzisiaj w studio ojca Jacka, który przyjechał, przez przypadek się znalazł trochę we Francji, z Nigru.
Tak, przyjechałem z Nigru, jestem w drodze do Polski. W Nigrze spędziłem w tej chwili 3 tygodnie w ramach takiego projektu organizowanego przez zgromadzenie, do którego należy. Jest to Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, Ojców Białych. Zgromadzenie bardzo znane tutaj we Francji. Jest to taki projekt, który ma na celu przybliżenie młodzieży z Europy, realiów życia w Afryce, a także tego, czym jest praca misyjna obecnie u progu XXI wieku.
Przepraszam, czy ojciec pojechał tam z młodzieżą europejską?
Tak, pojechałem z grupą młodzieży z Europy. Były to 3 kraje, Francja, Włochy, no i był też jeden reprezentant Polski. Spędziliśmy w Nigrze 3 tygodnie. Miejscem pobytu młodzieży były właśnie 3 placówki prowadzone przez nas, Ojców Białych, tam w Nigrze. No i właśnie na własne oczy mogli się przekonać, na czym polega obecnie praca misyjna. Mogli się zobaczyć, prawda, czym zajmują się ludzie żyjący tamże, no i spotkać się z ich rówieśnikami. Wydaje mi się, że te kontakty właśnie międzyludzkie były tym, co dostarczyło najwięcej satysfakcji, bo na koniec, kiedy robiliśmy taką ewaluację, to właśnie mówili, że to, co było największym bogactwem tego 3-tygodniowego pobytu w Nigrze, to były te relacje, które się nawiązały z lokalną ludnością.
Z jakich kręgów wywodzi się ta młodzież europejska, która przyjeżdża tam i właściwie dlaczego to robi?
Więc nie chcieliśmy, żeby to była turystyka. Zatem jest to ten program, projekt jest adresowany dla młodzieży, która jest w jakiś sposób zaangażowana w duszpasterstwach akademickich, w grupach młodzieżowych istniejących przy kościołach czy różnych wspólnotach. Tak więc powiedzmy, że kryterium było takie, że jest to młodzież wierząca. Młodzież, która traktuje swoją wiarę poważnie i która chce coś z tą wiarą zrobić, powiedzmy, przełożyć tą wiarę na różnego rodzaju zaangażowanie, które właśnie gdzieś wybiega również poza teren ich parafii, gdzie żyją, gdzie mieszkają. No i znowuż może nawiążę do końcowej ewaluacji, którą robiliśmy, więc oni wszyscy, każdy z tych młodych ludzi powiedział, że chce wrócić do Afryki, chce w jakiś sposób pomóc Afryce, chce w jakiś sposób osobiście zaangażować się na rzecz Afryki.
Proszę powiedzieć, jak wygląda praca misjonarza? Przecież to jest kraj, w którym jest wiele konfliktów, niespokojny.
Więc Niger jest krajem, który ja mogę powiedzieć dobrze znam, jako że po raz pierwszy przyjechałem tam w 1990 roku, ponownie przyjechałem w 1996 roku, spędziłem 8 lat, tak więc mogę powiedzieć, że jest to kraj, który dosyć dobrze poznałem. Jest to kraj o tyle specyficzny, że większość mieszkańców tego kraju to muzułmanie. 98% mieszkańców to wyznawcy islamu, a zatem gdzieś to dyktuje, powiedzmy, pracę naszą, misjonarzy. I wydaje mi się, że w tej chwili nasza praca nie polega ona na nawracaniu, prawda, tych ludzi, którzy są bardzo mocno przywiązani do swojej wiary muzułmańskiej, praktykują tą wiarę, są szczęśliwi, prawda, będąc muzułmanami, ale chyba chodzi o to, żeby prowadzić dialog właśnie z tą religią. I wydaje mi się, że jest to o tyle zasadne, dlatego że jeżeli spojrzymy na różne problemy, które mają miejsce obecnie w świecie, to znowu ten czynnik religijny odgrywa rolę, prawda? Konflikt między cywilizacjami się mówi, chrześcijańską i muzułmańską. Jeśli patrzymy na to wszystko, co się dzieje wokół Iraku, Afganistanu czy na Bliskim Wschodzie. Tak więc nasza obecność misjonarzy w takim kontekście chyba polega na tym, żeby pokazać, że jest możliwe życie obok siebie, prawda, chrześcijan i muzułmanów. Inny aspekt naszej pracy tam w Nigrze to praca o charakterze, nazwijmy to, społecznym, charytatywnym. Niger jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. No i wiele, wiele problemów napotykamy tam, związanych właśnie z biedą, a zatem brak służby zdrowia, brak szkół. W bardzo wielu sytuacjach instytucje państwowe nie dają rady. No i wtedy wówczas to bardzo często my, misjonarze, gdzieś się angażujemy, żeby zaradzić tym różnym problemom, które napotykamy. Misja, gdzie ja pracowałem przez 8 lat, zajmowała się między innymi trędowatymi. Mieliśmy wioskę trędowatych, nad którą roztoczyliśmy opiekę. W innych miejscach też inni misjonarze zajmują się chorymi na AIDS. Przy każdej misji zresztą będzie szkoła otwarta dla wszystkich, dla muzułmanów. Będzie ośrodek zdrowia, mała przychodnia i będzie też taki ośrodek przysposabiający młodych ludzi do jakiegoś zawodu. W tej chwili, no, nawet teraz właśnie w czasie tego 3-tygodniowego pobytu zauważam, o ile kiedyś uczono szycia i haftowania i szydełkowania, w tej chwili młode dziewczęta pobierają kursy obsługi komputera, tak więc też idziemy z postępem.
A jak katolicy misjonarze są przyjmowani przez ludność muzułmańską?
Z mojego własnego doświadczenia widziałem bardzo dobrze. Może właśnie dzięki temu, że od początku gdzieś to nasze podejście do lokalnej tradycji opartej o islam, odnosiliśmy się do tej tradycji, do tej religii z szacunkiem i chyba dzięki temu zyskaliśmy dużo zaufania, kiedy to ludzie się przekonali, że nie uprawiamy prozelityzmu, że nie chcemy nikogo nawracać na siłę. No i poza tym też duży kredyt zaufania, jaki mamy u ludności muzułmańskiej, związany jest właśnie z tymi dziełami, o których mówiłem, głównie właśnie jeśli chodzi o oświatę i o służbę zdrowia. Elity polityczne czy społeczne Nigru, są to wszyscy ci ludzie, większość z nich w każdym razie są to absolwenci naszych szkół misyjnych, tak więc wydaje mi się, że jeżeli się mówi la mission catholique w Nigrze, prawda, to się kojarzy z jakąś solidnym wykształceniem, solidną pracą i służbą na rzecz lokalnej ludności.
I jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie można znaleźć informacje? Gdzie młodzież, która chce brać udział w waszych programach, może znaleźć informacje na ten temat?
Publikujemy je na naszych stronach internetowych, czy to w Polsce, ojcowiebiali.org, no i we Francji również.
Kiedy ojciec wraca do Nigru?
No w tej chwili moje zgromadzenie poprosiło mnie, żebym popracował trochę w Polsce, ale mam nadzieję, że za 2 lata uda mi się wrócić do Nigru.
Z przyjemnością.
Z przyjemnością, tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio du Monde.
Apple, quitter les tours et le people de ce maxi puzzle. Les taxis sont jaunes et les klaxons sont le jingle. De la vie, de la faune, de la véritable urban jungle. C'est avec mes baskets que je pars à l'aéroport. J'ai couru dans les transports, les rastaman aiment le sport. Là, j'ai entendu yiddish devant le comptoir nord. Mais je vais rester sur place, j'ai oublié mon passeport. Bouge encore ou tombe à vide, c'est bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge encore ou tombe à vide, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge encore ou tombe à vide, c'est bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, c'est beau, c'est ça, t'es les top. Pas besoin de faire le fort pour crier ma tête. Je vois qu'ils accompagnent un homme avec un chapeau noir. Faut croire que l'assemblée est là pour lui dire au revoir. Il y a aussi des femmes qui agitent leur foulard. La tension monte, dans quelques minutes c'est le grand départ. Je me sens comme tout le monde avec mon paquet de dreadlocks. Ils portent des défilines, des barbes puis des papillotes. Puis se mettent à faire la ronde en l'entourant de cris de joie. Comme quand Ravi avait 13 ans, jour de sa bar mitzvah. Vous connaissez la nouvelle, le rap doit partir pour Paris. Mazel Tov, je prie pour que cet avion soit béni. La parole s'exporte, regarde, il va quitter New York. Il est la clé, il est la porte, il est au top. Bouge encore ou tombe à vie, c'est bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge encore ou tombe à vie, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge encore ou tombe à vie, c'est bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style qu'il faut, c'est assez les top. Pas besoin de faire le franc pour crier Mazel Tov. Il boucle sa ceinture et demain il est à Paris. Pour parler franchement, il y a pensé toute la nuit. Si seulement dans la tombe il y avait eu moins de bruit, il aurait pu se reposer et cela lui aurait suffi. Ne soyons pas futiles, pour lui c'est une grande première. De voir la terre des arts, de voir Paris vie de lumière. New York était son astre et Paris sera son flambeau. Retour sur terre, aéroport 23 degrés, il fait beau. Pensez à nous, pensez à nous. Revenez-nous, revenez-nous. Mais faites bon voyage. Bouge encore ou tombe à vie, c'est bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge encore ou tombe à vie, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge encore ou tombe à vie, c'est bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style qu'il faut, c'est ça, c'est les top. Pas besoin de faire le franc pour crier Mazel Tov.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Nowa płyta Françoise Hardy ukazała się pod koniec roku 2006. Nosi tytuł Parenthèse, a w jej nagraniu towarzyszyło gwieździe kilku jej estradowych kolegów, m.in. Alain Delon, Julio Iglesias, Alain Souchon, Henri Salvador, Thomas i Jacques Dutronc, dwaj ostatni. Oprócz towarzyszenia jej na estradzie, towarzyszą jej w życiu prywatnym. Pierwszy jest jej synem, drugi zaś mężem. Zacznijmy może właśnie od tego duetu. Duetu, bo śpiewa małżeństwo, syn natomiast jest realizatorem nagrania. Występuje również w roli gitarzysty. Piosenka Amour, toujours, tendresse, caresse jest starą piosenką Jacques'a Dutronca ze słowami Jacques'a Lanzmana.
Toujours, tendresse, caresse, amour.
To jeden z najbardziej znanych współczesnych piosenkarzy. Był on idolem François Hardy, pozostaje jednym z jej ulubionych kolegów estradowych. Charles Trenet to już prawdziwa legenda francuskiej piosenki. Śpiewać piosenkę Treneta w duecie z Bashungiem to musiało być prawdziwe przeżycie dla François Hardy, mimo tych wszystkich lat kariery piosenkarskiej, jakie ma za sobą, i jej własnej już ugruntowanej sławy. Ale warto było. Quel est-il de nos amours, piosenkę Charlesa Treneta, śpiewają François Hardy i Alain Bashung.
À ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? D'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le chaud visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure. Les caresses les plus pures, les serments au fond des bois.
Les fleurs, enfin vous enivre. Se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui nous poursuit sans cesse?
Trudno się zdecydować, czym zakończyć nasze krótkie spotkanie z ostatnią płytą François Hardy. Czy duetem z Henri Salvadorem w piosence, do której słowa napisała François Hardy, Le Fou de la Reine? Czy piosenką, którą już Państwu przedstawiałam w wykonaniu François Hardy, Partir quand même, tym razem zaśpiewaną z Julio Iglesiasem? Czy przetłumaczoną amerykańską piosenką Soleil, tu w duecie z Alanem Soszonem? No cóż, postawmy na Alana Delona, a resztę pozostawiam Państwu do samodzielnego odkrycia. François Hardy i Alain Delon w piosence mało znanego we Francji szwajcarskiego autora Jeana Bartha, Modern Style.
Qui ne se joignent pas, Mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour.
Anglaise modern style ou européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs. Mon Dieu, quel cri de douleur.
Qui ne se joignent plus, Mademoiselle Brown. Où on court dans la rue pour sauver sa peau, Mademoiselle Brown. Où les amants crèvent sur les ponts comme des pigeons, tirés par les cons. Où on ne dort que d'un œil, si insomniaque est le deuil.
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kur.
Ardèche w południowej Francji jest częstym miejscem letniego wypoczynku Francuzów, ale zagraniczni goście mało jeszcze znają ten departament, a szkoda. Znajdą tam malownicze krajobrazy lesistych gór dostępnych dla pieszych wycieczek oraz przecinające je pasma rzek i strumieni, na których uprawia się kajakarstwo górskie. Największym atutem regionu jest idealnie zachowana przyroda, a za jego gastronomiczny symbol uznaje się od wieków kozi ser Picodon. Ardèche, jako się rzekło, leży na południu Francji. Administracyjnie departament należy do dużego regionu Rodan-Alpy, Rhône-Alpes. Swym północnym krańcem sięga masywu centralnego, który w tym miejscu przechodzi w Sewenny. Od Morza Śródziemnego oddziela je Prowansja, a ściślej departament Gard. Idąc na wschód ku Rodanowi, górski krajobraz przeistacza się w spalony słońcem płaskowyż Garrigues, pokryty niskimi, poskręcanymi mistralem krzakami, maki i winoroślą. Wschodnią granicę Ardèche stanowi potężny rów Rodanu. Rodan jest bramą do bliźniaczego departamentu Drôme. Dlaczego bliźniaczego? Ano dlatego, że jest on również miejscem produkcji słynnego sera Picodon, który zyskał zastrzeżoną nazwę pochodzenia AOC. W poszukiwaniu serka udajmy się na farmę doświadczalną imienia Olivier de Serre od nazwiska francuskiego agronoma z XVI wieku. Farma leży niedaleko miejscowości Mirabel. Jej dewizą jest trwały rozwój i zdrowa żywność, a służyć temu mają prowadzone na miejscu badania naukowe. Po farmie oprowadza nas pan Yves Le Frille, odpowiedzialny za prace badawcze. Na 50 hektarach prowadzi się hodowlę kóz i owiec. Produkuje się sery, maleńka winnica daje regionalne wina. Prowadzone są obserwacje dzikiego ptactwa. Farmę odwiedza wielu turystów chcących poznać francuską wieś. Prowadzone są seminaria. Młody Picodon ma co najmniej 2 tygodnie i jest biały jak śnieg. W czasie dłuższego dojrzewania tworzy się szarawa skórka. Ardèche zawdzięcza swą piękną przyrodę parkowi krajobrazowemu Parc Naturel Régional de Mont d'Ardèche, który ciągnie się na powierzchni 200 tysięcy hektarów. Piesze wycieczki, które można na jego terenie uprawiać, to nie wszystko. Departament dumny jest ze swych 3 uzdrowisk: Nérac-les-Bains, Val-les-Bains i Saint-Laurent-les-Bains. Źródła w tym ostatnim uzdrowisku mają temperaturę 53 stopni. Po latach zapomnienia ich popularność powróciła w ostatnich latach wraz z modą na spa. Główną rzeką departamentu Ardèche jest Ardèche, od którego bierze departament swą nazwę. Gdzie nie spojrzeć, wzdłuż szos i dróg mnożą się jak grzyby po deszczu wypożyczalnie kajaków. Prawdziwy amator górskiej przyrody siada do kajaka, czy pogoda, czy też słota. Jednak władze departamentalne i policja czuwają, by zbytnia brawura nie pociągnęła za sobą ryzyka utraty życia. Po ulewnych deszczach rzeka wzbiera jej poziom, podnosi się i kajakarstwo jest wykluczone. Przełomy rzeki to ponętne, ale niebezpieczny sport. Lepiej przedtem wywiedzieć się o stanie wód. Nie wierząc w dobrą wolę turystów, władze przedsięwzięły tego lata eksperyment. Na brzegach rzeki postawiły kilkunastu ratowników, którzy pomagali odwrócić przewrócony kajak, a w razie potrzeby rzucali się na ratunek. Podziemne groty i jaskinie są rajem dla speleologów. Zwykli śmiertelnicy chętnie odwiedzą koronkową grotę Magdaleny, Grot de la Madeleine, w pobliżu wsi Saint-Remez. Kolejnym sportem ekstremalnym uprawianym we Francji, również przez dzieci, jest canyoning, czyli zejście korytami rzek i wodospadów przy użyciu linek i uprzęży. Tu dobrze jest również skorzystać z pomocy znającego teren przewodnika, nie zapominając oczywiście zasięgnąć informacji o stanie wód. Ardèche to kraina 3 apelacji winnych: Côte du Vivarais, Côte du Rhône oraz win regionalnych, które też mają swe apelacje. Vin de pays des Coteaux de l'Ardèche oraz vin de pays des Comtés Rodaniens. Wielu producentów zrzeszonych jest w kooperatywach, jak Vigneron Ardéchois z siedzibą w miejscowości Ruons. Ich produkty nie ustępują jakością winom niezależnych producentów i coraz bardziej są znane w świecie. Przed 30 laty tutejsi winiarze podjęli ryzyko wyrwania szczepów hybryd i zasadzenia szlachetnych południowych odmian Grenache, Cinsault, Syrah, jak również Gamay, Cabernet Sauvignon i Merlot. Utrzymano lokalne odmiany Chardonnay, Châteaux, Vionnet. Surowe, kamieniste podłoże wycisnęło z rolników wiele potu, ale warto było, powstają tu niezwykłe wina. Wiele rodzinnych winnic prowadzą młodzi 30-paroletni ludzie jak Frédéric Dortz, właściciel Domaine du Chapitre. Co ciekawe, nie brakuje kobiet. Christelle Coulanges ma posiadłość w Bourg-Saint-Andéol. Dwie siostry Saladin są Marcel Dardèche. Są 21. pokoleniem produkującym wino. Najstarsze dokumenty rodzinne sięgają 1422 roku. Warto zajrzeć do Dardèche w czasie zagranicznych wojaży. Turystyka w Ardèche i inne przyjazne linki na naszej stronie internetowej www.rfi.fr / po polsku pisane razem.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Thank you.